trzecia. Zasięg badań tego tematu. Rozdział siódmy. Fundamentalna, wszechogarniająca prawda. W poprzednich rozdziałach mówiliśmy o zagadnieniu sprawiedliwości przez wiarę, głównie w aspekcie historycznym, to jest o czasie, miejscu i sposobie, jaki wybrał Pan, by doprowadzić swój lud do spotkania twarzą w twarz z życiową, fundamentalną prawdą Ewangelii oraz dodaniu mu siły i mocy w dziele szerzenia trójanielskiego poselstwa, które tak niezwykle mu powierzono. Obecnie trzeba nam dokonać analizy owego zagadnienia w jego szerokim aspekcie, tak jak jest on przedstawiony w pismach ducha proroctwa. Ze względu na niepewność i zamieszanie wśród wielu delegatów, sprawa poselstwa sprawiedliwości przez wiarę, które tak mocno wyróżniono na konferencji w Minneapolis, została odroczona. Ale prezentacja tej najważniejszej prawdy wraz z całym podekscytowaniem, dyskusjami i zamieszaniem, jakie wywołała, w najmniejszym stopniu nie była próżną. Zapoczątkowało to nowe poglądy i studia nad tym wielkim tematem usprawiedliwienia przez wiarę, a wielu ludzi doprowadziło do lepszego, wspanialszego uznania Zbawiciela za swego zastępcę i poręczyciela. Wśród największych ze wszystkich błogosławieństw, które nastąpiły po owym spotkaniu, znalazły się liczne wskazania, które Pan zesłał swemu ludowi przez ducha proroctwa, dotyczące naszego Pana i Zbawiciela, a objaśniające, jak żyć Jego życiem wiary. Były to doprawdy olśniewające wskazania. Godne uwagi jest to, że od czasu konferencji w Minneapolis otrzymaliśmy następujące tomy świadectw ducha proroctwa. Droga do Chrystusa w roku 1892, Rozmyślania z góry błogosławienia w roku 1896, Życie Jezusa w roku 1898, Przypowieści Chrystusa w roku 1900, Śladami Wielkiego Lekarza w roku 1905, Działalność Apostołów w roku 1911. Wszyscy, którzy czytali te książki, dobrze wiedzą o tym, że ich głównym dominującym tematem jest Chrystus, Jego zwycięskie życie jako człowieka, Jego pojednawcza ofiara na krzyżu i to, jak On może stać się dla nas, biednych, śmiertelnych ludzi, mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Oprócz tych tak bardzo uduchowionych książek, mnóstwo poselstw zostało do nas skierowanych na łamach Review and Herald, zawierających najjaśniejsze i najbardziej pomocne wskazówki dotyczące zagadnienia sprawiedliwości przez wiarę. Wszystko to stanowi bezcenną wartość dla Kościoła, bowiem rzuca ogrom światła na wielki problem zbawienia we wszystkich jego fazach. W dalszych studiach nad zagadnieniem sprawiedliwości przez wiarę, wyróżnionym tak bardzo w pismach ducha proroctwa, ważne jest, by dobrze zrozumieć jego zakres. Nie jest ono bowiem doktryną o ograniczonym wymiarze i celu. Nie jest to także zagadnienie, względem którego człowiek może pozostać obojętny. Sprawiedliwość przez wiarę w jej szerszym znaczeniu obejmuje każdą życiową, fundamentalną prawdę Ewangelii. Rozpoczyna się od stworzenia, gdy człowiek posiadał wysoki standard moralny i obejmuje pierwsze, zakon, według którego człowiek ma żyć, drugie, przestępstwo zakonu, trzecie, karę za przestępstwo, czwarte, problem odkupienia, piąte, miłość ojca i syna, która umożliwia odkupienie, szóste, sprawiedliwość przez przyjęcie zastępcy, siódme, charakter pojednania, ósme, inkarnację, czyli ucieleśnienie, dziewiąte, bezgrzeszne życie Chrystusa, dziesiąte, zastępczą śmierć Syna Bożego, jedenaste, pogrzeb, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, dwunaste, ojcowskie zapewnienie o doskonałym zastępstwie. 13. Przyjście Ducha Świętego. 14. Służbę Jezusa w niebiańskiej świątyni. 15. Wymogi względem grzesznika, aby mógł być zbawiony. 16. Charakter wiary, skruchy, wyznania grzechu i posłuszeństwa. 17. Znaczenie i przeżycie nowonarodzenia, usprawiedliwienia i uświęcenia. 18. Potrzebę i rolę Ducha Świętego i Słowa Bożego w uświadamianiu ludzi, co stało się możliwe dzięki ofierze na krzyżu. 19. Zwycięstwo nad grzechem przez przyjęcie do siebie Chrystusa. 20. Miejsce uczynków w życiu wierzącego. 21. Rolę modlitwy w otrzymaniu i posiadaniu sprawiedliwości Chrystusa. I 22. Szczytowy punkt wybawienia w czasie powtórnego przyjścia Odkupiciela. Oto wielki zasięg prawdy, krótko określony jako sprawiedliwość przez wiarę. Mały klucz, mówi Pearson, potrafi otworzyć bardzo skomplikowany zamek i wielkie drzwi, a te drzwi mogą prowadzić do dużego budynku z bezcennymi zasobami bogactwa i piękna. Krótkie określenie, sprawiedliwość przez wiarę, otwiera drzwi do wszystkich bezcennych zasobów bogactw i chwały Ewangelii w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Warto więc będzie zwrócić uwagę na niektóre stwierdzenia znalezione w pismach ducha proroctwa, które służą rozpoczęciu i prowadzeniu pracy dla tej pięknej prawdy. Poselstwo to posiada boskie uwierzytelnienie. Cytuję. Niniejsze poselstwo usprawiedliwienia przez wiarę jest poselstwem od Boga. Posiada ono boskie uwierzytelnienie, gdyż owoce jego prowadzą do uświęcenia. Reverend Herald, 3 września 1889 rok. Poselstwo to jest drogocenną myślą. Cytuję. Myśl, że sprawiedliwość Chrystusa jest nam przypisana nie ze względu na jakiekolwiek zasługi z naszej strony, lecz jako dar Boży, okazuje się drogocenną myślą. Koniec cytatu z Reverend Herald z 3 września 1889 roku. Poselstwo to jest najsłodszą melodią. Cytuję. Najsłodsze melodie, jakie wychodzą z ust ludzkich, to usprawiedliwienie przez wiarę oraz sprawiedliwość Chrystusa. Koniec cytatu z Reverend Herald z 4 kwietnia 1895 roku. Poselstwo to jest czystą, białą perłą. Cytuję. Sprawiedliwość Chrystusa jest jak czysta biała perła, nie mająca skazy, plamy ani winy. Ta sprawiedliwość może być naszą. Koniec cytatu z Reverend Herald z 8 sierpnia 1899 roku. W swym najgłębszym sensie sprawiedliwość przez wiarę nie jest teorią. Jest ona doświadczeniem, życiową zmianą, która dokonuje się u wierzącego w Chrystusa. Nadaje ona grzesznikowi nowe znaczenie przed Bogiem. Jest istotą chrześcijaństwa, gdyż czytamy, cytuję, suma wszystkich spraw chrześcijańskiej łaski i życia mieści się w wierze w Chrystusa, w poznaniu Boga i Jego Syna, którego posłał. Religia to obecność Chrystusa w sercu, bo tam, gdzie On się znajduje, człowiek żyje w duchowej aktywności, wciąż wzrastając w łasce, wciąż zbliżając się do doskonałości. Koniec cytatu z Reverend Herald z 24 maja 1892 roku. Zgubienie z oczu tej cudownej, fundamentalnej, wszechogarniającej prawdy to to samo, co utrata tego wszystkiego, co stanowi o życiu w planie zbawienia. Rozdział 8. Śmiertelne niebezpieczeństwo formalizmu. Wśród wszystkich zaleceń danych nam przez ducha proroctwa odnośnie wielkiego znaczenia przyjęcia, przeżycia i ogłoszenia drogocennej prawdy o usprawiedliwieniu przez wiarę, znajdujemy poważne ostrzeżenia dotyczące ogromnego niebezpieczeństwa formalizmu. Sprawiedliwość przez wiarę nie jest formalizmem. Są to całkowicie przeciwstawne pojęcia. Sprawiedliwość przez wiarę to doświadczenie, rzeczywistość. Pociąga ona za sobą całkowitą przemianę życia. Ten, kto rozpoczął nowe życie, doświadczył głębokiej skruchy i uczynił szczere, płynące z serca wyznanie oraz wyrzekł się grzechu. Wraz ze swym boskim Panem umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. będąc już usprawiedliwionym, uznanym za sprawiedliwego przez wiarę, ma pokój z Bogiem, jest nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, wszystko nowym się stało. Formalizm to coś zupełnie innego. Jest tworem intelektu i wiąże się z rzeczami zewnętrznymi. Poprzestaje na teorii religii i nie sięga dalej niż forma i pozór. Jest jak sól pozbawiona smaku. To religia smutna i bez miłości, gdyż nie przynosi pokoju, pewności i zwycięstwa. Formalizm rodzi się i rozwija w sercu, bo tam jest zakorzeniony. Jest on tym subtelnym, wszystko przenikającym złem, które odkupiciel przyszedł usunąć z ludzkiego serca. Formalizm zawsze stanowił prawdziwe niebezpieczeństwo dla Kościoła. Pewien współczesny pisarz chrześcijański pisze o tym niebezpieczeństwie w następujący sposób. Cytuję. Ewangelia przejawiająca się w zewnętrznych uczynkach jest droga ludzkiemu sercu. Może ona przybrać formę kultury i moralności, ślubowań, kościelnych zarządzeń i obrządków, czy też ortodoksji i filantropii. Te lub tamte rzeczy stają się naszymi bożkami, a pokładana w nich ufność zajmuje miejsce wiary w żyjącego Chrystusa. Nie wystarcza bowiem, aby oczy naszego serca raz ujrzały Pana, czy abyśmy innym razem doświadczyli odnowy Ducha Świętego. Bo można zapomnieć, można odejść od tego, który nas powołał z łaski Chrystusa. Wskutek niewielkiej zmiany w formach naszego życia religijnego, jego głębia radości w Bogu, świadomości, synostwa i wspólnoty w duchu może całkowicie zaniknąć. Ewangelia formalizmu wyrośnie i zakwitnie na najbardziej ewangelicznej glebie i w najbardziej rygorystycznych klasztorach Paulinów. Ona wie, jak wejść do najprostszych form służby Bożej i najlogiczniejszych nauk. Zwarta obrona, zorganizowana przeciw formalizmowi zasad i wyznań, nie zdoła zapobiec jej wejściu. Jak mówi apostoł, nic tu nie pomoże, jedynie stałe nowonarodzenie. Życie Boga w ludzkich sercach jest podtrzymywane energią Jego Ducha, nieustannie odnawianą, pochodzącą od Ojca i Syna. A to, że teraz w ciele żyje, w wierze Syna Bożego żyje, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Oto prawdziwa ortodoksja, prawowierność. To żywa, osobista wiara w Chrystusa zabezpieczała Pawła od błędów. Był bowiem wierny jednej Ewangelii pod względem woli i intelektu. Koniec cytatu. Ostrzeżenie ducha proroctwa odnośnie tego niebezpieczeństwa w jego wielu postaciach jest wykazane w następujących wyraźnych świadectwach. Formalizm w kazaniach. Cytuję. Wiele osób wygłaszało słowo, nie wierząc w nie i nie przestrzegając jego nauk. Były to nienawrócone i niepoświęcone osoby. Jeśli chcemy przetrwać próbę, musimy wprowadzić pobożność do życia. To, czego nam potrzeba, to natchnienia płynącego z krzyża Golgoty. Wtedy Bóg otworzy nasze oczy, abyśmy widzieli, że zanim nie złączymy się z Chrystusem, nie oczekujmy, że cokolwiek będziemy potrafili wykonać z powodzeniem dla Mistrza. Jeśli naprawdę jesteśmy współpracownikami Bożymi, nasza religia nie będzie martwa i teoretyczna, ale nasze serca będą natchnione żywą mocą Ducha Jezusa. Koniec cytatu z Revue & Herald z 31 stycznia 1892 roku. Wielu ludzi głosi nauki i teorie naszej wiary, ale to, co głoszą, jest jak sól pozbawiona smaku, bowiem Duch Święty nie pośredniczy w ich niewiernej służbie. Nie otwarli serc dla przyjęcia słów Chrystusa, nie znają działania Ducha, są jak ciasto bez zaczynu, nie pracują wedle zasad i nie potrafią zdobywać dusz dla Chrystusa, nie przyjmują sprawiedliwości Chrystusa. Ona nie jest szatą przez nich noszoną. Nie poznali jej pełni, nie pili z jej źródła. Koniec cytatu z Revue & Herald z 29 listopada 1892 roku. Potrzeba nam kaznodziejów, którzy odczuwają konieczność współpracy z Bogiem, którzy pójdą do ludzi, by przyprowadzić ich do duchowego poznania wymiarów pełni Chrystusowej. Potrzeba nam kaznodziejów, którzy przez bliskie, uroczyste i pełne szacunku obcowanie z Bogiem będą uczyć siebie, aby mogli stać się mocnymi mężami modlitwy. Pobożność jest degenerowana przez śmiertelny formalizm. Dlatego należy utwierdzić to, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Koniec cytatu z Review and Herald z 24 maja 1892 roku. Człowiek może wygłaszać miłe, podobające się kazania, a jednak być daleko od Chrystusa pod względem swego religijnego doświadczenia. Może być wyniesiony na szczyty ludzkiej wielkości, a nigdy nie doświadczyć wewnętrznej pracy łaski, która przemienia charakter. Taki człowiek oszukuje się znajomością świętych prawd Ewangelii, które posiadł intelektem, lecz których nie wniósł do wnętrza świątyni duszy. Musimy posiadać coś więcej niż tylko intelektualną wiarę w prawdę. Koniec cytatu z Review and Herald z 14 lutego 1899 roku. Gdybyśmy porzucili oziębłość i tradycyjne poglądy, które hamują nasz postęp, wówczas pracę ratowania dusz moglibyśmy ujrzeć w zupełnie innym świetle. Koniec cytatu z Review and Herald z 6 maja 1890 roku. Nie wystarcza teoria prawdy. Nasze doktryny mogą być dobre. Możemy nienawidzieć fałszywych nauk i nie przyjmować tych, które nie są wierne zasadom. Możemy pracować z niewyczerpaną energią, a wszystko to jeszcze nie wystarcza. To za mało wierzyć w teorię prawdy. Przekazywanie tej teorii niewierzącym nie czyni cię świadkiem Chrystusa. Koniec cytatu z Review and Herald z 3 lutego 1891 roku. Błędem naszej pracy jest to, że zadowala nas przedstawianie zimnej teorii prawdy. Koniec cytatu z Review and Herald z 28 maja 1889 roku. O ile więcej mocy mogłoby towarzyszyć dzisiaj głoszeniu słowa, gdyby ludzie mniej polegali na teoriach i dowodach ludzkich, a daleko więcej na naukach Chrystusa i na praktycznej pobożności. Koniec cytatu z Review and Herald z 7 stycznia 1890 roku. Jedyny sposób, w jaki prawda staje się wartościową dla duszy. Prawda nie przedstawia żadnej wartości dla człowieka tak długo, aż zostanie wniesiona do wnętrza świątyni duszy i uświęci ją. Pobożność zaniknie, a religia zostanie spłycona do sentymentalizmu, jeśli nie wprowadzimy głęboko lemiesza prawdy w ugór naszego serca. Koniec cytatu z Review and Herald z 24 maja 1892 roku. Teoretyczna znajomość prawdy jest niezbędna, ale sama znajomość największej nawet prawdy nas nie zbawi. Nasza wiedza musi mieć charakter praktyczny. Prawda musi znaleźć się w sercach, uświęcając i oczyszczając je z wszelkiej światowości i zmysłowości w najbardziej osobistym życiu. Świątynia duszy musi być oczyszczona. Koniec cytatu z Review and Herald z 24 maja 1887 roku. Największym błędem ludzkich umysłów za czasów Chrystusa było przekonanie, że samo uznanie prawdy stanowi sprawiedliwość. Całe ludzkie doświadczenie wykazuje, że teoretyczna znajomość prawdy nie wystarcza do zbawienia duszy, gdyż nie przynosi owoców sprawiedliwości. W zazdrosnej ochronie tego, co określone jest mianem teologicznej prawdy, często towarzyszy nienawiść do prawdy rzeczywistej, czego dowody tak często spotykamy w życiu. Najciemniejsze rozdziały historii wypełnione są opisami zbrodni popełnionych poprzez obłudnych religiantów. Faryzeusze pretendowali do tego, że są synami Abrahama i przechwalali się znajomością wyroków boskich, Jednakże przywilej ten nie uchronił ich od egoizmu, chytrości, żądzy zysku i najnikczemniejszej obłudy. Hołdowali mniemaniu, że są najbardziej pobożnymi ludźmi na świecie. Lecz tak zwana prawowierność doprowadziła ich do ukrzyżowania Pana chwały. Podobne niebezpieczeństwo istnieje również dziś. Niektórzy uważają to za oczywiste, że są chrześcijanami z tego tylko tytułu, że uznają pewne teologiczne zasady. Nie wprowadzili jednak prawdy do praktycznego życia. Nie potrafili w nią uwierzyć ani jej pokochać. Toteż nie otrzymali mocy ani łaski, które płyną z uświęcenia prawdą. Ludzie mogą wyznawać swą wiarę w prawdę, lecz jeśli nie czynią tego szczerze, cierpliwie i z wyrozumiałością, a myśli ich nie są skierowane na rzeczy niebiańskie, staje się to dla nich przekleństwem, a wskutek ich wpływu również przekleństwem dla świata. Koniec cytatu z życia Jezusa ze strony 178. Ogrom tego, co oferuje nam wieczność, wymaga od nas czegoś więcej niż tylko urojonej religii, religii słów i form, w której prawda pozostaje zatrzymana na zewnętrznym dziedzińcu, by być podziwianą tak, jak podziwia się piękny kwiat. Wymaga to czegoś więcej niż religii uczuć, pozbawionej ufności do Boga, gdy przychodzą doświadczenia i trudności. Świętość nie polega na wyznawaniu wiary, lecz na przyjęciu krzyża i czynieniu woli Bożej. Koniec cytatu z Review and Herald z 21 maja 1908 roku. W życiu wielu tych, których imiona widnieją w księgach zborowych, nie nastąpiła żadna prawdziwa zmiana. Prawda została zatrzymana na zewnętrznym dziedzińcu. Nie nastąpiło prawdziwe nawrócenie. Łaska nie mogła wykonać pozytywnej pracy w ich sercu. Ich pragnienie czynienia woli Bożej opiera się na ich własnych skłonnościach, a nie na głębokim przekonaniu dokonanym przez Ducha Świętego. Ich życie nie jest zgodne z prawem Bożym. Choć wyznają, że przyjęli Chrystusa jako swego Zbawiciela, to nie wierzą, że On obdarzy ich mocą do przezwyciężania grzechów. Nie znają osobiście żyjącego Zbawiciela, a ich charaktery objawiają wiele wad. Koniec cytatu z Review and Herald z 7 lipca 1904 roku. Nasza nadzieja będzie stale wzmacniana przez poznanie, iż Chrystus jest naszą sprawiedliwością. Ciasne poglądy, jakie wielu posiada na temat wzniosłości charakteru i służby Chrystusa, wypaczyły ich doświadczenia religijne i skutecznie przeszkodziły w rozwoju pobożnego życia. Wśród nas, ludu Bożego, bardzo osłabła osobista pobożność. Panuje wiele formalizmu, rutyny i teoretycznej religii, lecz do naszego chrześcijańskiego życia musi wpłynąć więcej wiarygodności i rzetelności. Potrzebujemy poznania Boga przez własne doświadczenia oraz mocy Jego miłości objawionej w Chrystusie. Dzięki zasługom Chrystusa i mocy Jego sprawiedliwości, która przez wiarę została nam przypisana, osiągamy doskonałość chrześcijańskiego charakteru. Koniec cytatu z 5 tomu Świadectw ze stronicy 742. Zimna, legalistyczna religia to religia bez Chrystusa. Zimna, legalistyczna religia nigdy nie prowadzi dusz do Chrystusa, gdyż jest to religia pozbawiona miłości i Chrystusa. Koniec cytatu z Review and Herald z 20 marca 1894 roku. Solą zbawienia jest pierwsza, czysta miłość, miłość Jezusa. To złoto wytrawione w ogniu. Kiedy pozbawiona jest religijnego doświadczenia, nie ma w niej Jezusa ani światłości płynącej od Jego obecności. Cóż więc wtedy warta jest religia? Tyle tylko, ile sól pozbawiona smaku. To religia bez miłości. Czyni się wysiłki, by wzmożoną aktywnością uzupełnić jej brak, lecz jest to gorliwość bez Chrystusa. Koniec cytatu z Review and Herald z 9 lutego 1892 roku. sformalizowana religia pozbawiona zbawczej wiary. Wysokie aspiracje, formy i ceremonie, chociaż imponujące, nie czynią serca dobrym, a charakteru czystym. Prawdziwe miłowanie Boga to aktywna zasada, oczyszczające działanie. Naród żydowski zajmował najwyższą pozycję, wybudował wielkie i wysokie mury, by odgrodzić się od pogańskiego świata. Uważał się za lud, który jest szczególnie miły Bogu. Jednak Chrystus uznał ich religię za pozbawioną zbawczej wiary. Koniec cytatu z Review and Herald z 30 kwietnia 1895 roku. Można być formalnie lub częściowo wierzącym, oczekiwać zbawienia, a jednak utracić życie wieczne. Bo można stosować się do niektórych biblijnych nakazów. Można też być uznanym za chrześcijanina, a mimo to zginąć ze względu na brak istotnych wartości, które składają się na chrześcijański charakter. Koniec cytatu z Review and Herald z 11 stycznia 1887 roku. Przynależność do Kościoła bez prawdziwie zmienionego serca nie posiada najmniejszej wartości. Ludzie mogą być członkami zboru, mogą pozornie pracować z gorliwością, z roku na rok wypełniać mnóstwo obowiązków, a mimo to być nienawróconymi. Koniec cytatu z Review and Herald z 14 lutego 1899 roku. Istnieje forma religii, która nie jest niczym innym jak samolubstwem. Znajduje przyjemność w światowych uciechach, a chociaż zadowala się rozważaniem religii Chrystusa, to jednak nic nie wie o jej zbawczej mocy. Ci, którzy wyznają taką religię, lekko traktują grzech, ponieważ nie znają Jezusa. Pozostając w takim stanie, bagatelizują obowiązki. Koniec cytatu z Review and Herald z 21 maja 1908 roku. To bolesne, gdy widzimy niewiarę, jaka istnieje w sercach wielu tych, którzy przyznają się do naśladownictwa Boga. Posiadamy najwspanialsze prawdy, jakie kiedykolwiek przekazano śmiertelnikom. Zatem wiara tych, którzy je otrzymali, powinna odpowiadać ich znaczeniu i wartości. Koniec cytatu z Review and Herald z 5 marca 1889 roku. Jest wielu gotowych cierpieć dla Chrystusa, lecz nie ćwiczą się w prostej, żywej wierze. Mówią, że nie wiedzą, co to oznacza trzymać Boga za słowo. Wyznają religię zewnętrznych form i zwyczajów. Koniec cytatu z Review and Herald z 5 marca 1889 roku. Wszyscy, którzy ubierają ozdoby świątyni, lecz nie są odziani szatą sprawiedliwości Chrystusa, okażą się we wstydzie swojej własnej nagości. Koniec cytatu z 5 tomu świadectw, stronicy 81. Pięć głupich panien miało lampy, co oznacza znajomość biblijnej prawdy, ale nie miało łaski Chrystusa. Dzień w dzień wypełniały wszelkie ceremonie i obowiązki, lecz ich służba była martwa, pozbawiona sprawiedliwości Chrystusa. Słońce sprawiedliwości nie świeciło w ich sercach i umysłach i nie miały miłości do prawdy, która przekształca życie i charakter na podobieństwo Chrystusa. Olej łaski nie miał związku z ich staraniami. Ich religia była suchą plewą, bez ziarna. Mocno trzymały się form, lecz zostały zwiedzione w swoim chrześcijańskim życiu, pełnym samousprawiedliwiania, i nie nauczyły się lekcji w szkole Chrystusa, która mogła uczynić je mądrymi do zbawienia. Koniec cytatu z Review and Herald z 27 marca 1894 roku. Niebezpieczeństwo polegania na ludzkich planach i metodach. Póki trwamy w samousprawiedliwianiu, ufamy ceremoniom i polegamy na sztywnych regułach, nie możemy wykonać pracy na obecny czas. Koniec cytatu z Review and Herald z 6 maja 1890 roku. Przestrzeganie zewnętrznych form nigdy nie zaspokoi potrzeb duszy. Samo przyznanie się do Chrystusa nie wystarcza, aby człowiek mógł się przygotować i ostać na sądzie. Koniec cytatu z Review and Herald z 25 stycznia 1887 roku. Nie zapominajmy, że im bardziej wzrasta nasza działalność i zaczynamy mieć powodzenie w realizacji dzieła, które musi być wykonane, zachodzi niebezpieczeństwo polegania na ludzkich planach i metodach. Pojawia się skłonność, by mniej się modlić i mniej wierzyć. Koniec cytatu z Review and Herald z 4 lipca 1893 roku. Nie umiano rozpoznawać duchowych rzeczy. Wywyższono pozory i aparat organizacyjny, jakby one posiadały moc, podczas gdy cechy prawdziwej dobroci, szlachetnej pobożności i świętości serca stały się drugoplanowe. To, co powinno być pierwsze, stało się ostatnie i potraktowano jako błahe. Koniec cytatu z Review and Herald z 27 lutego 1894 roku. Jeśli praktykujemy posty i modlitwy w duchu samousprawiedliwienia, są one obrzydliwością dla Boga. Uroczyste zgromadzenia i nabożeństwa, obrzędy, zewnętrzna pokora, naciągana ofiarność, wszystko to jest świadectwem dla świata, że ci, którzy tak czynią, uważają się za sprawiedliwych. Ludzie, którzy obserwują te rzeczy, sądzą, że to kwalifikuje do nieba. Ale to wszystko jest tylko złudzeniem. Uczynkami nie zdobędziemy wstępu do nieba. To przez wiarę w Chrystusa wierzący pobudza właściwego ducha oraz motywy. Wszelka dobroć i niebiańskie usposobienie ujawni się u tego, kto spogląda na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary. Koniec cytatu z Review and Herald z 20 marca 1894 roku. Wielu jest takich, którzy sądzą, że zewnętrzna pobożność wystarcza, aby być zbawionym. Ale formalizm, rygorystyczne przestrzeganie religijnych praktyk nie przyniosą pokoju Bożego, który daje mądrość. Jedynie Jezus może dać nam pokój. Koniec cytatu z Review and Herald z 18 listopada 1890 roku. Ci, którzy nie mają codziennych doświadczeń w sprawach bożych, nie będą postępowali mądrze. Mogą wyznawać właściwą religię i posiadać formy pobożności. Może się wydawać, że są światłem w zborze. Cała ich maszyneria organizacyjna, która w większości jest ludzką inwencją, może wydawać się właściwa, a mimo to zbór może być tak bardzo pozbawiony łaski Bożej i suchy, jak wzgórza Gilboa, bez rosy i deszczu. Koniec cytatu z Review and Herald z 31 stycznia 1893 roku. Rozdział 9. Zagubienie wielkiej prawdy. Wydaje się nieprawdopodobne, aby tak wiele ludzi przyznających się do pobożności i zaufania w końcowe poselstwo Boże dla ginącego świata mogło zagubić tak fundamentalną, wszechogarniającą prawdę o przypisanej sprawiedliwości, usprawiedliwieniu przez wiarę. Mamy jednak dowody na to, że jest to faktem. Review and Herald, 13 sierpnia 1889 rok. Naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę zagubiło wielu z tych, którzy wyznają, że wierzą w trójanielskie poselstwo. Review and Herald, 3 września 1889 rok. Nie ma jednej osoby na 100, która by właściwie rozumiała tę biblijną prawdę na tak niezbędny dla naszego doczesnego i wiecznego dobra temat usprawiedliwienia przez wiarę. Review and Herald, 18 luty 1904 rok. Przez ostatnie 20 lat wyrafinowane, nieuświęcone wpływy kierowały lud do patrzenia na człowieka, wiązania go z człowiekiem i do lekceważenia swego niebiańskiego przyjaciela. Wielu odwróciło się od Chrystusa i zaniedbało okazywanie wdzięczności temu, który mówi: a oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyńmy jednak wszystko, co w naszej mocy, by naprawić błędy przeszłości. 20 lat wstecz, od 1904 roku, sięga właśnie okres nadejścia poselstwa sprawiedliwości przez wiarę w roku 1888, poprzedzony nadejściem poselstw przygotowawczych. I co powiecie na to, współpracownicy? Czy nie należy robić wszystkiego, co w naszej mocy, by naprawić błędy przeszłości? Być może tak jak kiedyś Józef i Maria, wracając z obchodów świąt w Jerozolimie, zostawiliśmy Jezusa za sobą i jest konieczne, abyśmy zasmuceni szukali Go tak, jak uczynili to oni w powrotnej drodze do domu. Powiedziano nam, że powodem, dla którego nasi kaznodziejowie mają tak słabe wyniki w swojej pracy, jest to, że nie chodzą oni z Bogiem. Od większości z nich jest On oddalony o cały dzień drogi. Jest to sprawa dotycząca każdego z nas osobiście. Zatrzymajmy się tutaj i zastanówmy, czy Zbawiciel jest w moim życiu żywą, trwałą wartością, czy też jest oddalony o dzień drogi, a wyniki mojego życia i pracy są jedynie wspomnieniem Jego obecności. W roku 1889 duch proroctwa podał ostrzeżenie dotyczące wielu adwentystów Dnia Siódmego, którzy zgubili z oczu naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę. Nikt nie oceni zmian, które dokonały się z upływem czasu wśród tej części naszego ludu, która nie przyjęła i nie zrozumiała tej drogocennej prawdy. Wiemy jednak, że obecnie każdy, kto wierzy w poselstwo trójanielskie, powinien jasno zrozumieć naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę i posiadać dobrze ugruntowane doświadczenie w tej wielkiej transakcji. Następstwa zagubienia tej prawdy. Zagubienie tej drogocennej prawdy o usprawiedliwieniu przez wiarę to zagubienie najwyższego celu Ewangelii, katastrofalne w skutkach dla każdego wierzącego, bez względu na to, na ile wykazuje się aktywnością, szczerze przestrzega nauk, ceremonii czy czegokolwiek innego związanego z religią. Ostrzeżenie dane nam przez służebnicę pańską jest wyraźne, cytuję: dopóki boska moc nie będzie towarzyszyć doświadczeniom ludu Bożego, fałszywe teorie i błędne idee opanują umysły. Wielu usunie Chrystusa i Jego sprawiedliwość ze swych doświadczeń, a ich wiara pozbawiona będzie mocy i życia. W ich sercach zabraknie codziennego doświadczenia miłości Bożej, a jeśli gorliwie nie okażą skruchy, znajdą się pośród tych, którzy jako Laodycejczycy zostaną wypluci z ust Bożych. Koniec cytatu z Review and Herald z 3 września 1889 roku. W stopniu godnym pożałowania lud Boży zawiódł, nie przyjmując mocy Bożej do swego życia, a przepowiedziane tego skutki łatwo można zobaczyć. Po pierwsze, fałszywe teorie i błędne idee opanowały umysły. Po drugie, wielu usunęło z życia Chrystusa i Jego sprawiedliwość. Po trzecie, wiara wielu pozbawiona jest mocy i życia. Po czwarte, w ich sercach brak jest codziennego doświadczenia miłości Bożej. A dalej powiedziano nam, że z tego powodu wiele ludzi straciło z oczu dzieło Boże, utraciwszy życiowe doświadczenie boskiej mocy, sprawiedliwości przez wiarę. Cytuję: lud Boży wiele utracił, nie zachowując prostoty prawdy takiej, jaka jest w Jezusie. Prostota ta została usunięta, a jej miejsce zajęły formy, ceremonie oraz tok rutynowego postępowania. Pycha i letniość uczyniły rzekomy lud Boży kamieniem obrazy w oczach Bożych. Chełpliwa samowystarczalność i zadowolenie z własnej sprawiedliwości zamaskowały i ukryły nędzę i nagość duszy, lecz u Boga wszystkie te rzeczy są obnażone i jawne. Koniec cytatu z Review and Herald z 7 sierpnia 1894 roku. A zatem zaistniało powszechne i fatalne zakłamanie. Cytuję. Cóż powoduje ową nędzę i nagość tych, którzy uważają się za bogatych i nasyconych? Właśnie brak sprawiedliwości Chrystusa. W swej własnej sprawiedliwości przedstawieni są jako odziani w brudne łachmany, a jednak chlubią się tym stanem, jakby byli ubrani w szatę sprawiedliwości Chrystusa. Czy możliwe jest większe zakłamanie? Koniec cytatu z Review and Herald z 7 sierpnia 1894 roku. Martin Luther obawiał się, że ta wielka prawda może zostać zapomniana. Obawa, że nauka o usprawiedliwieniu przez wiarę, ta droga jego sercu prawda, która stała się przyczyną wielkiej reformacji, może zostać zagubiona, dominowała w umyśle Lutra, kiedy miał wizję przyszłych wydarzeń, które miały nawiedzić świat. Czytamy. Jeśli nauka o usprawiedliwieniu zostanie kiedyś zagubiona, znaczy to, że zagubiono wszystkie prawdziwe nauki chrześcijańskie. Tak więc kto, błądząc, odejdzie od tej chrześcijańskiej sprawiedliwości, musi podpaść pod sprawiedliwość zakonu. Znaczy to to samo, że jeśli ktoś zgubił Chrystusa, musi zaufać własnym uczynkom. Bowiem jeśli zlekceważymy naukę o usprawiedliwieniu, tracimy wszystko. Dlatego najważniejszą rzeczą jest, by szczególnie nauczać tej prawdy i powtarzać ją nieustannie. Zaiste, chociaż uczymy jej i rozumiemy ją dobrze, to jeszcze nikt nie przyjął jej doskonale, ani nie uwierzył w nią całym sercem. Dlatego obawiam się, że gdy umrzemy, nauka ta zostanie zapomniana i ponownie okryta ciemnością. Bowiem zanim nadejdzie ostatni dzień, świat musi ponownie zostać wypełniony straszliwą ciemnością i grzechem. Koniec cytatu. Tak jak Bóg powołał Lutra z nieprzeniknionych ciemności XVI wieku, a w jego ręce włożył pochodnie prawdy, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak Bóg zawsze będzie miał swoich chorążych, by stali na straży tej podstawowej zasady zbawienia w połączeniu z obecną prawdą w różnych fazach głoszenia światu ostatniego poselstwa Ewangelii. Dlatego teraz jest najstosowniejsza chwila, by tę życiodajną prawdę studiować jak najszczerzej i gruntownie. To, w jaki sposób grzesznik może stać się świętym, powinno być dla nas tak jasne i zrozumiałe, jak rozumiemy sposób, w jaki Adam, bezgrzeszny człowiek, stał się grzesznikiem. Prawda o usprawiedliwieniu przez wiarę winna być dla nas tak zrozumiała, jak nauka o zakonie, sabacie, przyjściu Pana, czy też każda inna biblijna prawda. Wielu jednak tak jej nie rozumie, a ponieważ nie przyjęli jej, ani nie przeżyli tak, jak powinni, nie potrafią przedstawić jej w swojej pracy. Ten brak został rozpoznany i wyraźnie wskazany w roku 1889, gdyż czytamy: kaznodziejowie nie przedstawili ludowi Chrystusa w jego pełni, zarówno w zborach, jak i na polach misyjnych. Lud więc nie posiadł rozumnej wiary. Ludzie nie zostali właściwie pouczeni, że Chrystus jest dla nich zarówno zbawieniem, jak i sprawiedliwością. Koniec cytatu z Review and Herald z 3 września 1889 roku.